Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Z medycyną na ty. Moim i Państwa gościem jest Pani Anita Pacholec, lekarz dentysta, chirurg. Witam Panią. Dzień dobry. Pani doktor, stan zębów, stan dziąseł, stan jamy ustnej ma wpływ na zdrowie całego naszego organizmu. Powiedzmy zatem, na co się narażamy, zaniedbując higienę jamy ustnej, nie lecząc próchnicy. Co się może dziać?
No jest, próchnica jest przyczyną bardzo wielu ogólnych schorzeń. Chociażby stąd, jeżeli zaczniemy od samego początku, w jamie ustnej są bakterie, których jeżeli nie wymywamy poprzez zabiegi higieniczne, to one spływają do żołądka, dalej do jelit i mogą powodować tego rodzaju zaburzenia układu pokarmowego. Poza tym są w miejscu, czyli na dziąsłach, na śluzówkach i tam również powodują różnego rodzaju zmiany chorobowe. Od banalnych typu afta na przykład. Wiadomo, że jak ktoś coś weźmie brudnego do buzi, to właśnie taka afta mu się zrobi. I to jest właśnie pierwszy, najprostszy taki objaw chorobowy. No ale taka afta może być początkiem bardzo złych rzeczy. Oczywiście do zmian nowotworowych podobno trzeba mieć skłonności, chociaż teorii na temat zmian nowotworowych jest bardzo dużo i żadna nie została definitywnie potwierdzona. No ale na pewno higiena sprzyja i stan zapalny, czyli ciągłe drażnienie tych samych miejsc stanu zapalnego dziąseł, przyzębia, na pewno sprzyja rozwojom takich chorób jak choroby nowotworowe. No, poza tym sprawy ostre, czyli sprawy ropne. Próchnica jest przyczyną ropni przyzębnych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jama ustna znajduje się w głowie, czyli w bardzo dużej bliskości oczu, zatok, mózgu, tak, to już mamy prostą odpowiedź na to, że może taka zaniedbana sprawa stomatologiczna skończyć się poważnymi konsekwencjami, bo można stracić oczy poprzez ciągłość albo poprzez przeniesienie krwią tychże bakterii z jamy ustnej. Nawet do zapalenia mózgu, zapalenia opon mózgowych i śmierci.
No, zabrzmiało bardzo dramatycznie.
Bo o tym się raczej nie mówi, bo no bardzo często mówi się, jeszcze nikt nie umarł od zęba. Nieprawda. Nieprawda. Są to faktycznie wyjątkowe sytuacje, bo dostęp do stomatologii, bez względu już na poziom tej stomatologii, był zawsze jako taki. I jeżeli coś się dramatycznego działo, to przeważnie pacjent, ponieważ to były przeważnie bolesne sprawy, więc pacjent był zmuszony, sprowokowany tym bólem do tego, żeby szukać pomocy u lekarza. Dlatego te takie dramatyczne, drastyczne sytuacje są rzadkie, ale są takie rzeczy jak ropowice na przykład, czyli taki stan ropny, który z jamy ustnej poprzez między mięśniami, powięźniami przechodzi. Nie tylko, ale może spłynąć, spowodować zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsiercia, zapalenie płuc. To wszystko jest teoretycznie i nie tylko teoretycznie możliwe. I to są bardzo dramatyczne sytuacje, bo taka ropowica to jest typowe zagrożenie życia.
Pani doktor, a jak często powinniśmy kontrolować stan zębów, stan dziąseł, generalnie stan jamy ustnej? I czy są osoby, czy może grupy osób, które powinny robić to zdecydowanie częściej?
Więc osoba zdrowa, nie obciążona żadnymi innymi chorobami, innymi układowymi, z uporządkowanym stanem jamy ustnej, czyli ze zdrowymi zębami, wystarczy jak raz na rok pójdzie na taką kontrolę, bo wtedy jeżeli coś się zdarzy, coś się znajdzie, no to to jest prosta sprawa do leczenia. Osoby o wyższego ryzyka, czyli z chorobami układu krążenia, z chorobami stawów, z chorobami oczu, powinny chodzić przynajmniej raz na pół roku, a najlepiej raz na kwartał, dlatego żeby no, mieć rękę na pulsie i być czujnym, żeby nic tam nie przegapić, nie przeoczyć. No bo weźmy pod uwagę to, że ubytki są bolesne dopiero wtedy w zębach, są bolesne wtedy, kiedy jest już za późno.
Tak.
I sami nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. To naprawdę tylko lekarz dentysta jest w stanie stwierdzić, czy jest ten ubytek w zębie, czy nie. No i oczywiście powinniśmy chodzić zawsze, jeżeli tylko cokolwiek nas niepokoi. Czasami nawet biała, nawet, a jeszcze gorzej, niebolesna zmiana w jamie ustnej, która utrzymuje się powyżej 3 tygodni. Jakieś coś, co no niby nam nie przeszkadza. Trochę jest większe, ale nie boli, nie przeszkadza. Tym bardziej powinno budzić nasz niepokój i powinniśmy z tym pójść do lekarza dentysty, żeby sprawdzić, co jest tego przyczyną, bo może być naprawdę banalna sprawa.
Jakieś przygryzienie na przykład?
Ale to wtedy boli. Najbardziej niebezpieczne są rzeczy, które są powyżej 3 tygodni leczone takimi rzeczami jak, no nie chcę tutaj nazw w tej chwili, ale jakieś środki higienizujące, płukanki przeciwbakteryjne, czy jakieś maści nawet, czy żele dentystyczne i to się nie zmienia. to leczenie przez 3 tygodnie nie przynosi żadnych efektów, to wtedy powinno to budzić nasz niepokój i powinniśmy iść do lekarza dentysty. Oczywiście tutaj jest jeszcze grupa pacjentów, która nosi protezy zębowe, bo takie protezy z czasem też potrafią zmienić swój układ i zaczynają robić odleżyny, no ale to wtedy boli i wtedy pacjent sam idzie do dentysty, no bo go boli.
A jak to jest z zębami martwymi? Czy one są dla nas groźne, czy mogą być groźne dla naszego zdrowia?
Na szczęście w leczeniu endodontycznym, bo tak to się nazywa, jest ostatnio bardzo duży postęp, bo kiedyś faktycznie przy dosyć siermiężnym oprzyrządowaniu, które mieliśmy, leczenie kanałowe prawidłowe było łudem szczęścia, tak naprawdę. Albo się udało, albo nie. I takie niedoleczone zęby, czyli takie właśnie z niedopełnionymi kanałami, czy z jakimiś dodatkowymi kanałami, których normalnie prawie nie widać, faktycznie u osób obciążonych to przede wszystkim są przeciwwskazane, ale mogą też spowodować taki stworzenie torbieli zębowej. To się bardzo powoli dzieje, to jest zupełnie bezbolesne.
To znaczy na wierzchołku korzenia?
Przy wierzchołku korzenia, tak, w kości. Zaczynają się zmiany, które nie bolą, nie dają żadnych objawów, nic. Często wykrywane są przypadkiem, bo ktoś zrobi zdjęcie obok albo z tego zęba, bo chce na przykład zrobić jakąś pracę protetyczną na tym zębie i wtedy to wychodzi i okazuje się, że jest. Ale właśnie te niedoleczone kanały zębowe mogą być ich przyczyną. W tej chwili mamy endodoncję już na takim poziomie, że można powtórnie leczyć te zęby, więc jeżeli mamy taki ząb, to wskazane byłoby zgłosić się do lekarza, żeby powtórnie go przeleczył już tak lega artis, prawidłowo. Są mikroskopy stomatologiczne, więc to już naprawdę jest leczenie na bardzo wysokim poziomie. I takie dobrze przeleczone zęby absolutnie nie są zagrożeniem, nawet u osób obciążonych kardiologicznie, do zabiegów kardiologicznych, nie ma wskazań do ich usuwania.
A nieprzeleczone?
Trzeba coś z nimi zrobić. To znaczy albo przeleczyć jeszcze raz, jeżeli się to da, a jeżeli nie, to można jeszcze, są zabiegi chirurgiczne, tam dokąd nie doszedł endodonta, to może dojść chirurg właśnie jakby od drugiej strony.
Usuwamy wierzchołek?
Tak jest, od zaplecza. Usuwamy ten wierzchołek, który jest niewypełniony, w którym tkwią te martwe, bo czemu ten kanał jest taki niebezpieczny? No bo jeżeli go nie wypełniono masą, to tam są martwe tkanki po miazdze, po nerwie zębowym. Więc no to jest tak jak każda białkowa tkanka martwa, no robi się z nią to, co nasza wyobraźnia w tym momencie podrzuca nam, że to się po prostu tam cały czas kisi. I chirurg wtedy odcina ten niewypełniony kawałek korzenia, zamyka specjalnymi materiałami, zaszywa i bardzo często to daje efekt na wiele lat.
A kiedy usuwany jest ten wierzchołek korzenia, to nie dochodzi do rozprzestrzenienia się tych bakterii, które tam są? To nie jest niebezpieczne?
No nie, to jest jak każdy zabieg. No zawsze jest trochę bakteriami. Po usunięciu zęba też są otwarte naczynia i te bakterie, które są wokół w jamie ustnej. Przecież skrzep nie jest jałowy. No nie ma jałowości w buzi. Nie da się tego zrobić.
Nigdzie
w człowieku.
Nie ma tak naprawdę.
Więc, ale to są nasze bakterie. I jeżeli my te zmiany wyrzucimy, czy tą torbiel, czy te zmiany przywierzchołkowe są wyrzucone, wyczyszczone, wypłukane, założone są czasami gąbki kolagenowe, żeby to się ładnie goiło, zaszyte, no to pacjent ma duże szanse na utrzymanie takiego zęba.
A jeżeli nic nie zrobimy z takim martwym zębem, który jest niewłaściwie przeleczony kanałowo, to może być problem.
Może być problem, ale to po prostu trzeba podjąć tą decyzję, dlatego uważam, że nie powinno się takich zębów zostawiać. Coś trzeba z nimi zrobić.
Pani doktor, podstawową sprawą jest mycie zębów, systematyczne nitkowanie, stosowanie irygatorów, tak? Jak często to robić, jak dbać na co dzień o to nasze zęby, czy stosować płyny do płukania?
Podstawowym takim rytmem higienicznym to jest mycie zębów po śniadaniu i po kolacji przed pójściem spać. Past jest cała gama, są pasty ogólne dla ludzi, pacjentów, tak powiem, zdrowych.
Do past to jeszcze przejdziemy.
Dobrze. W takim razie myjemy po śniadaniu i po kolacji, ponieważ szczotka nie wejdzie w przestrzenie międzyzębowe, więc tutaj bardzo dobrym pomysłem jest irygator, bo on w łatwy i przyjemny sposób, bez żadnych uszkodzeń zębów, traumatycznych działań, te resztki pokarmowe z międzyzębów wypłucze. W ciągu dnia po jedzeniu, na przykład jak jesteśmy gdzieś w ciągu dnia jemy, bardzo dobrze jest mieć w torebce czy w kieszeni chociażby nitkę do czyszczenia zębów albo wykałaczkę. Teraz pojawiły się takie wykałaczki silikonowe, bardzo fajne, które no, są elastyczne, nie ranią dziąseł, bardzo przyjemne, fajne w użyciu. Nitki są na takim rozpiętym, ja to nazywam proca, bo to tak mniej więcej wygląda.
Też jak na łuku, takim, może tak, jak na łuku, tak.
Tak, i one są też łatwe w użyciu.
Oczywiście jednorazowe.
Tak, bo nitkę taką ze szpulki, to jak nawiniemy na palec, to przód ok, ale z tyłu no to trochę jest karkołomne, te palce gdzieś tam trzeba powtykać. Natomiast to ta napięta nitka powoduje, że bardzo prosto, łatwo i dyskretnie można to zrobić. I to zawsze, czym więcej pozbędziemy się tych resztek pokarmowych w ciągu dnia, tym będzie mniejsza pożywka dla bakterii, tym mniej ich będzie i będzie mniejsze zagrożenie próchnicą.
A płyny należy stosować do płukania?
Tak, oczywiście. One dają taką fajną, później są różne płyny, bo mamy takie płyny na przykład typu, jakby, no nie wiem, czy mogę nawet powiedzieć nazwę.
No, nazw nie będziemy.
No więc w związku, tak. Płyny, które jakby służą do dokończenia mycia, czyli one niby usuwają, mają za zadanie jeszcze usunięcie takich tam resztek osadów i tych innych. Są płyny higienizujące, takie, które no po prostu po wypłukaniu dają, działają kojąco na dziąsła. No takie są najważniejsze. Po umyciu zębów człowiek powinien mieć poczucie totalnej czystości. I to jest najważniejsze, że jak przyjedzie się językiem po zębach, to jest gładko, miło, tam się nic nigdzie nie szwenda, zęby są gładkie jak szkło. Ja zawsze jak dzieci mówią, że myją zęby, to ja mówię, no to teraz weź pojeździ językiem po zębach. Czy są gładkie jak szkło? No nie, no to co na nich jest?
W takim razie jaką techniką myć zęby, bo pewnie są tutaj różne sposoby.
Tak, są różne sposoby i są, to znaczy tak, zupełnie coś innego jest, kiedy pacjent ma zdrowe przyzębie, to wtedy myje typową taką kółeczkową albo wymiatającą, tak. jaką jest mu łatwiej i jaką potrafi opanować, bo to też jest ważne. Możemy kazać pacjentowi robić dziwne rzeczy, jeżeli on tego się nie nauczy, nie umie, no to nic z tego nie będzie. Co innego jest z pacjentami z chorym przyzębiem, to tutaj już odsyłam do specjalistów chorób błony śluzowej, bo to oni muszą dobrać odpowiednią i szczotkę, i technikę mycia, i rodzaj pasty, i rodzaj ruchów, bo to już jest leczenie. To już jest rzecz, która no, wymaga bardzo profesjonalnego podejścia. Są szczotki elektryczne i ręczne.
No właśnie.
Ja jestem fanką szczotki elektrycznej. Dlaczego? Bo ja jestem człowiekiem, który jeżeli można sobie uprościć życie, to robi. Szczotka elektryczna za nas myśli, ile, z jaką siłą, bo one mają wszystkie czujniki docisku, więc nie, jak będziemy za mocno dociskać do zębów, czyli jest ryzyko uszkodzenia dziąseł, to ta szczotka albo zawibruje, albo zaświeci się czerwone światełko, więc myśli jakby za nas. Ma swoje ruchy. Szczotki są różne, i soniczne, i z obrotową główką, i taką główką, która właśnie ma ten ruch wymiatający.
A które pani doktor poleca? Które są najbezpieczniejsze dla zębów, dla dziąseł, a jednocześnie no, skuteczne?
Dla osoby zdrowej szczotki rotacyjne są dobre. One są stosunkowo niedrogie, chociaż też bywają drogie, ale są dosyć dostępne. Natomiast osoby z chorym przyzębiem, tak jak mówię, to już jest periodontolog, który powie, czy można używać takiej szczotki, czy nie. One są soniczne z ruchem wymiatającym, to już na pewno dla takich pacjentów, ale czy konkretny pacjent może je używać, to już naprawdę specjalistą trzeba być. Ja się tutaj nie odważę jakichś ogólnych rzeczy mówić.
Więc szczoteczki soniczne są delikatniejsze, tak?
One powodują, te dźwięki, ultradźwięki, które one tam mają, powodują, że płyn, który mamy w ustach, tworzą się bąbelki i te bąbelki w sposób jeszcze mechaniczny, jeszcze łatwiej, jeszcze bardziej czyszczą te przestrzenie międzyzębowe i tutaj, no, że z mniejszą siłą lepszy efekt. O, tak bym to może ogólnie powiedziała.
Więc bezpieczniej dla dziąseł, tak?
Tak.
Pani doktor, przejdźmy do past do zębów. Ponoć fluor w nadmiarze szkodzi, niszczy szkliwo. Jak to jest? Jakie pasty wybierać i co z tym fluorem?
Fluor jest w ogóle substancją, pierwiastkiem śmiertelnie trującym. Tak, to prawda, ale żeby ilość fluoru, która spowoduje stan chorobowy, to trzeba go zjeść 4 gramy. A żeby się nim zatruć, to 6. Biorąc pod uwagę, że w paście albo w wodzie pitnej, bo niektóre miasta mają wodę fluorowaną, tego jest tam 0,004%, to ja kiedyś wyliczyłam, że trzeba było wypić jednorazowo 1000 litrów, żeby przyjąć dawkę toksyczną. Także jest to krzyk, to myślę w stylu antyszczepionkowców. Fluor jest bardzo potrzebny, ponieważ zęby nasze są odporne na próchnicę, dużo bardziej, jeżeli szkliwo jest zbudowane z fluoroapatytów. Natomiast jeżeli tego fluoru nie ma, to w wiązania chemiczne tego apatytu wchodzi wodór i mamy hydroksyapatyty. W związku z tym one są mniej odporne na bakterie, na środki chemiczne, na to, co jemy i w ogóle bardziej wrażliwe. I wtedy pojawiają się na przykład białe plamy. To są właśnie takie odwapnienia, takie fluoroza, o której pani teraz pewnie pomyślała, mówiąc, że jest szkodliwy. Tak, to jest przy bardzo długim przedawkowaniu czy podwyższonym podaży fluoru tworzy się fluoroza, czyli też takie zmiany, białe plamy na zębach, ale one są bardzo twarde, brzydko wyglądają, ale są na pewno bardzo odporne na próchnicę. Natomiast białe plamy z powodu braku fluoru są miękkie i bardzo odporne, bardzo wrażliwe na próchnicę.
I co wtedy? Fluor stosować, tak?
Tak,
po prostu pastę z fluorem. To musimy obejrzeć dokładnie swoje zęby z tego to wynika, znaczy ja myślę, czy są plamki, tak?
W Polsce, już nie pamiętam, jest chyba kilka miast tylko, które fluoryzują wodę, bo to jest najbardziej systematyczny dowóz fluoru na pewnym poziomie. I w tych miastach lekarze dentyści ustalają, czy powinno się mieć z fluorem pastą, czy bez fluoru. Past bez fluoru jest zdecydowanie mniej, bo one są niszowe, tak jak mówię, bardzo niewielkiej ilości używane. Natomiast ogólnie we wszystkich miastach w Polsce wszyscy zdrowi ludzie i nawet chorzy powinni używać pastę z fluorem.
Pani doktor, i na koniec tak w pigułce powiedzmy o profilaktyce.
No więc poza higieną, poza to znaczy tak, codzienna higiena, badania systematyczne stanu zdrowia, czujność na swoje zmiany, no czasami po prostu popatrzeć w buzi, czy coś się tam nie dzieje i nie lekceważyć żadnych zmian, które nawet czasami potrafią wyglądać banalnie, bo pójście do dentysty, no to jest to jakiś tam, no trzeba znaleźć czas, trzeba się umówić, trzeba pójść, ale koszt tego czasowo jest dużo mniejszy niż to, co mogłoby się zdarzyć, gdybyśmy czegoś nie zauważyli, coś przegapili.
Dziękuję pani za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Z medycyną na ty była pani Anita Pacholec, lekarz, dentysta, chirurg. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.